skromen i was masz o siebie. Pamiętaj o mnie, nie wiem, nie wiem, byś ciebie.
Kubeczku, lepki widzę, Kubeczku.
Tam trzeba poszukać troszeczkę.
Ja tu rządziłem przez prawie 3 miesiące, więc troszeczkę jest różne w różnych miejscach. To tak generalnie wygląda porządek.
Tu ja muszę chcą patrzeć. To jest Radońskie Jezioro i widzę tak. I się bardzo cieszę, że te drzewa, że to wszystko mi uspokaja. Ja sobie patrzę, o niczym tak nie myślę. Kroję sobie tam coś, czy gotuję, robię i ten widok. I ptaki tutaj dokarmiamy. Już się nam nowe ptaki wprowadziły. Tam do domku już mamy. I takimi małymi rzeczami się cieszymy przez okno. Co widać przez okno? Życie.
Zaraz.
Bo to tego wszystkiego jest tyle po prostu, no. Że...
Wigilię postanowiliśmy jechać do dzieci, na Wigilię, do córki, do Gdańska. A jak się okazało potem, wcześniej zachorowali teście córki. W związku z tym, ponieważ żona dopiero poczuła objawy w Sylwestra 31 grudnia, no to z czasu od Wigilii, prawda, to jest 7 dni, ten pełen rozkwit nastąpił, a oni byli już po 3 dniach chorzy. Więc myślę, że to było no na pewno tam, bo gdzie z nikim się nie spotykaliśmy. Cały rok trzymaliśmy duży dystans i maseczki, dezynfekcje.
Nawet produkty były dezynfekowane, wynoszone do tej piwniczki, potem przenoszone do lodówki. Nawet jak list był w kopercie czy paczka, jak zamawiałyśmy coś z córką przez internet, to ona w kwarantannie 3 dni leżała. No ale jednak przyszła choroba. Ja 31, jak zachorowałam, to w ogóle nie dopuszczałam do tego, że to może być COVID. Naprawdę, nawet takie myśli mi nie przeszły. Bardzo się poczułam zmęczona, temperatura była taka 38 z kreskami.
Jeszcze w pierwszy dzień może
nie. Nawet nie, ale już nawet nie chciało mi się takiej sukienki ubrać na Sylwestra. Nie wypiłam szampana, który był.
Żona nie miała chęci do zrobienia zdjęcia. Zwykle, tak. Że tak powiem, zawsze ona namawia, zróbmy zdjęcie, zróbmy dzieciom, wyślemy.
Ale cały czas sobie wmawiałam, że jestem przeziębiona, naprawdę. No i potem przyszła wysoka temperatura następnego dnia.
Zakupiłem pulsoksymetry. Dopóki było, powiedzmy, nasycenie tlenu powyżej 92,4, to myśleliśmy, że może to może przeziębienie, może właśnie...
Nie człowiek w takiej sytuacji COVID, oddala mnie się choroby.
Bo jeszcze nie widzieliśmy wtedy, nie mieliśmy tej informacji, że też zachorowali już tam w Pucku, też się tam mieszkają córki.
O, tu z moim zięciem, jestem jeszcze na tym w Gdańsku, na tym SOR-ze. Wykonano mi testy, okazało się, że jest COVID. Jednak to jest choroba bardzo podstępna, bardzo groźna. Atakowała mnie na 3 razy. Czyli to był taki pierwszy etap Gdańsk i ten SOR w Gdańsku. Tak. Przyjechałam do domu i też powiem tak, zrobiłam jeszcze pranie i zaczęłam się krzątać. Ale przyszedł wieczór i zaczęła jednak gorączka tak też się zwiększać. Prawie do 40 stopni. Duszności nie miałam, saturacja nie była
krótki.
Najgorsza. Ale saturacja nie była najgorsza jeszcze,
była.
Ale już... Takie pieluszki moczyłam tutaj po moich wnuczkach, przykładałam sobie na głowę, na kark i spałam w tym mokrym, bo tak bardzo chciałam, żeby ta temperatura spadła. Tak, nie chciałam pójść do
szpitala. Żona się broniła tak przed.
Ale jakoś tak mówi, jak to, ja muszę zwalczyć, ja muszę być zdrowa i czułam, że coś wraca, tak, że coś nie jest tak.
A problem był taki, że ja już tego COVID-a prawdopodobnie też miałem, no i to nie wolno jeździć, prawda, z COVID-em.
Ale zięć przyjechał.
I zięć przyjechał i żona.
I zięć kochany, bo tak, ja mówię, że jednak zięć mi generalnie też uratował życie, bo on bardzo spokojnie. Ja tu się tak długo pakowałam, wszystko opóźniałam.
Kobieta musi mieć czas na spakowanie.
Pojechaliśmy do Kościerzyny. Znaczy, bardzo mi ciężko było już podejść na ten oddział. Bo ja w życiu nie chorowałam. Byłam kobietą radosną, kochającą życie i 10 razy może mnie w życiu miałam migreny. Trafiłam na oddział interny. I ja czułam, że ja słabny po prostu i już trzeciego dnia nie mogłam już pójść do ubikacji, szłam o ścianie. Potem tylko tak pamiętam, że ktoś przychodzi do mnie, nachyla się i mówi, założymy pani cewnik. A ja cewnik miałam 40 lat temu, jak byłam w ciąży, więc tak tylko pamiętam, że no nie jest to miłe uczucie, ten cewnik. I powiedziałam tylko, ojej, cewnik i nic więcej nie powiedziałam.
Przez te 3 dni w sumie, kiedy żona leżała na tym oddziale wewnętrznym, to mieliśmy korespondencję SMS-ową. Przeczytałem tego SMS-a, co od siostry, że one dostałem na samym początku. Napisała mi tak, twoja siostra Mirka. Ja wysłałem ją do żony, tą wiadomość.
A ja płakałam, jak to czytałam.
Jesteśmy uparte. Ja szpitala też nie chciałam. Ja z raka wyszłam. Ciągle coś się dzieje i też się nie poddaję. Jesteśmy wnuczki dziadka Józefa Kowala. Jesteśmy twarde. Będzie dobrze. I pod koniec właśnie tego pobytu na oddziale wewnętrznym pani doktor, pani ordynator powiedziała, że rozpatrujemy tutaj, że trzeba będzie podłączyć pod respirator. Kiedy my wiedzieliśmy, że pod respirator to no, traca się już z musu, że tak powiem, i też te szanse no, są mniejsze. Z każdym dniem, zamiast się cieszyć, że będzie lepiej, to tutaj było z każdym dniem w sumie gorzej ze stanem zdrowia. I wtedy mówiliśmy, mówiliśmy słowa takie no, miłości, nadziei.
Pocieszenia też, ale ja mało pamiętam już tak.
Ja pamiętam, jak córka jeszcze rozmawiała i córka nie jest też taka wylewna może, teraz się po tej chorobie nawet zmieniło. Pamiętam, jak powiedziała, mamusiu, kocham cię bardzo. Tak żałuję, że cię tak często nie mówiłam.
A ja już naprawdę było mi ciężko. Komórka zaczynała w ręku ważyć jak taka już cegła.
Już ona pisała, dużo błędów robiła w pisaniu, bo literki nie trafiały odpowiednie, tak że się nie domyślaliśmy,
jakie wyrazy zaczęło się to wszystko tak wymykać spod kontroli, prawda?
Na obiad miałem kaszankę z jajkiem, ziemniakami, kapustą i jogurtem. Pychotka. Przed chwilą porozmawiałem z Małgosią, sąsiadką. Bardzo modli się za ciebie i twoje zdrowie. Teraz odpocznę i trochę pogram na pianinku i może zagram w szaszki. Feli nakarmiony i śpi. Ten to ma dobrze. Jak będziesz chciała nowe wieści, to czekam na znak. Chmielno bez ciebie już nie takie same, a u mnie w domu smuteczek. Ale daję radę. Aha, robot posprzątał obie sypialnie.
Mój syn bał się codziennie odwrócić telefon na drugą stronę. Bał się tych złych wiadomości.
Cofaj się, chodź pan. Ja wysłałem żonie, nagrałem z gitarą tą krótko ten utwór i wysłałem jeszcze, jak była właśnie na początku, przed respiratorem do kościerzyny, wysłałem je w postaci pliku na WhatsAppa.
A, na WhatsAppa muszę być, no właśnie. Ja już tak się zakręciłam to.
Jesteś moją chwilą szczęścia, a czasem godziną utrapienia. Moim śmiechem jesteś i płaczem, niekiedy momentem zwątpienia.
A ja tylko pamiętam, jak leżałam już na tym na łóżku i ktoś się nachylił nade mną po tym cewniku i mówi, będzie pani miała respirator i prawdopodobnie tracheostomię. Czy pani wyraża zgodę? I ja mówię, proszę wykonywać wszystkie czynności, żeby mnie ratować. To pamiętam, jak powiedziałam, jeszcze zapytano, czy mam swoje zęby. No tak. I nie czułam strachu, nie czułam właściwie, jak to powiedzieć? Żeby powiedzieć szczerze, to człowiek jest tak na ten los skazany, że nawet za wiele nie myśli.
Była bardzo dzielna, bo w tym ostatniej rozmowie telefonicznej mi się też przypomniało, jak powiedziała, żebyśmy nie martwili, żebyśmy się nie płakali, jakby coś się stało. I ja pamiętam, jak jeszcze zachęcała tego pana, takiego bardzo chorego, żeby jabłko zjadł.
Ja nic nie mogłam jeść, ale też nie mogłam pić. Panie mi robiły gorącą herbatę. W ogóle naprawdę obsługa była cudowna. Ja do tego pana mówiłam, wie pan co, ale chociaż to jabłko zjedzmy, to się napijemy tym jabłkiem. I ten pan zjadł.
Nie było innego po prostu już wyjścia. Musiał być ten respirator połączony, żeby dalej ratować. Albo respirator, albo śmierć. Codziennie dzwoniłem z tą nadzieją, że tak żona jak jest, bo żona jest z natury wielką optymistką. Mówię, ja tak nie chorowała, ma zdrowie, no to dlaczego ma nie pokonać? Tym bardziej, że już prowadziłem korespondencję z rodziną, z dużo znajomych, którzy wszyscy też tej otuchy mi dodawali. Miałem odśnieżanie prawie codziennie, bo śniegu tutaj w Chmielnie dużo spadało, a wtedy jeszcze byłem z COVID-em, więc też było mi ciężko.
Ja widziałam tak jakieś potwory na podłodze, takie czarne, wszystko takie się... Ja leżałam na podłodze w tej koszuli, w takie ciapki, tak ręceniami, takie chodziły jakieś dinozaury, coś takiego. Nie? To co się wydarzy, ja się bałam tego, ja to pamiętam, wyrzucam to, żeby jakiejś depresji nie dostać. Feliś!
O, stoi na progu, proszę.
O, już go wpuść, proszę. Jest to.
Zapraszam. Chodź, Marzyś, no chodź, malutki, chodź.
Chodź, damy teraz, chodź. Kuleczki, dymaści
do tego, do jedzenia. Ja już mu dam, jak to wezmę na rękę.
On chodzi swoimi ścieżkami.
No, chodź.
W tym czasie miałem tak, w domu, takie zajęcia jak kota, którego musiałem nakarmić, pieska, który jeszcze więcej wymaga opieki. To grałem sobie trochę na pianinie, grałem sobie trochę na gitarze i codziennie dzwoniłem między 12 a 13. Codziennie był inny lekarz, proszę dowiedzieć się,
ja
za 4 dni.
Ja
za 4 dni na przykład średnio, a ja na drugi dzień dzwonię do innego lekarza i o to samo się pytam, nie? No i odpowiedź jest podobna. Nagrywam dla ciebie ładne filmy i osiedzką. Jak wrócisz, będziemy razem oglądali. Teraz będę się modlił za twoje zdrowie. Sam, że pamiętam, nawet w najgorszym cierpieniu jestem i będę zawsze przy tobie, bo cię kocham. I tak po prawie 2 tygodniach, to wie pani, że panie doktorze, wątpiłem w wyleczenie. I jeżeli w tym ostatnim dniu, pamiętam, jak zapytałem się lekarza, Czy zdrowie mojej żony to można rozpatrywać jeszcze w kategoriach medycznych, czy w kategoriach cudu? To cisza była w słuchawce. I po chwili lekarz mówi: cudu. To był najgorszy moment. I cóż, no pozostało, jak to się mówi, zwrócić się do Boga i cała rodzina, bo nie mówię, że wcześniej się nie modliliśmy, tylko że wtedy po prostu intensywnie nastąpiło to, te prośby.
No ja w tym niebycie, no to powiem szczerze, najbardziej przy tym życiu, w tym śnie widziałam mojego męża i te dwie małe wnuczki, Hanię i Helenkę. I moi rodzice stali bardzo daleko, byli tak w wieku 60 lat, nie żyją i trzymali się za ręce. Ja ich widziałam tak daleko, ja leżałam na podłodze, pamiętam, ja myślałam, że już nie żyję, prawda? I często się w tych snach pojawił mój mąż i te dwie małe dziewczynki. Jutro kończą 4 lata. Potem był taki obraz, jakbym z mężem była, szliśmy przez ulicę, ja miałam taką fioletową spódnicę, pamiętam, i jakieś tam szpilki takie, prawda, co to się śni. Jeszcze do dzisiaj nie mogę nosić, bo taki butów na wysokim obcasie w tym śnie. I to też takie było miłe, takie zwiewne, takie wiosenne, jakby to wiosna była. Też były takie momenty, że już taką poczułam ulgę, że już nie żyję. Pogodzenie takie też było w tym śnie. Potem była ta wola życia, czyli ten spacer z mężem w tej spódnicy. Te dzieci, to wszystko strasznie się tam mieszało.
Dowiedziałam się, że ona została wybudzona, że jest przytomna.
Strasznie się cieszyłam, że mózg mam, że od razu wszystko wiedziałam. Chciałam coś powiedzieć, prawda, ale tutaj nie dało rady, wszystko tutaj było, była sonda żołądkowa, była rura tracheostomijna, a jeszcze pamiętam tylko, że w tych snach Anglia, mi się wydawało, że jestem w Anglii i jak otworzyłam oczy, zobaczyłam, że panie były ubrane, całe były w tych strojach covidowych. Ja wtedy pamiętam, że napisałam na kartce, czy ja jestem w Anglii, a pani wtedy powiedział: nie, jest pani w szpitalu w Kościerzynie, tak głośno do mnie. Ja pamiętam taką ulgę, no bo sobie wyobraziłam, że nie byłoby pieniędzy na zapłacenie Angliczemu dom sprzedać i w ogóle...
Że nie będzie dokąd wrócić.
Tak, że nie będzie, naprawdę. No to ja taką drżącą ręką narysowałam takie duże serce. To było pierwsze, co mi przyszło do głowy. I pani zapytały, lekarki i pielęgniarki, czy to jest dla nich. A ja napisałam, że to dla was.
Tak, jak ja właśnie myślałem, czy rozmyślałem sam, to mówię, że ona przez ostatnie, przed emeryturą 20 lat w sumie zajmowała się też taką pomocą społeczną, to była jej praca. I z tego, co wiem, i tymi rodzinami zastępczymi, innymi takimi podobnymi sprawami, wie tyle, ile pomogła, ile mogła pomóc, a zawsze chciała pomóc.
Może przyszedł czas, żeby to dobro wróciło.
Kiedy mnie wybudzono w Kościerzynie, to ja pamiętam, że spałam tylko do drugiej w nocy i ja po prostu już bałam się zasnąć. Ja miałam tutaj taką rurę i ja się po prostu bałam, żeby ta rura nie wypadła. Jeszcze miałam respirator.
Bardzo trudno jest, prawda, o odwiedziny.
Czyli jeszcze, że wróciłam na Ojom, tak, karetką zostałam przewieziona na Ojom do Kartuz.
I kiedy już wiedziałem, nie widzieliśmy się ponad 3 tygodnie. 1 lutego napisałem do żony taki SMS, była już w Kartuzach. Będzie lepiej, małymi kroczkami. Rozmawiałem z panem ordynatorem Suchanowskim. Masz jeszcze długą drogę przed sobą, ale najgorsze już za tobą i z tego się cieszymy razem. Dasz radę, bo kochasz nas wszystkich i my ciebie bardzo, a ja najbardziej. Potem napisałem też, cieszę się, że główkę masz zdrową, bo bez niej nie byłoby ciebie. Chciałem jak najszybciej się z żoną zobaczyć.
Bo jak mąż do mnie przyjechał, ja nie tylko, że się wzruszałam, ale strasznie mnie dusiło tutaj wszystko. I klatkę piersiową miałam taką, jakby tutaj chodziło wojsko. Po klatce piersiowej, czyli bardzo ciężko, takie
uciskało,
no. Huczało, brzmiało tak jakoś dziwnie. Jeszcze był niesamowity zapach tego, ja mówię, zapach COVID-u, bo to był dziwny zapach taki, strasznie
tego sprzętu, bo to włożone.
Nie, to nie był zapach żadnego plastiku. To był zapach taki właśnie tego COVID-u. Ja to tak nazwałam.
Brzydki. Obcy zapach.
Obcy zapach taki, który strasznie mnie męczył. Jak mąż przyszedł, to ja udawałam przed mężem, że to z powodu mi się płaczu robi tego wzruszenia, a nie z powodu choroby, żeby mąż się nie martwił.
A ja z kolei mówię, musiałem twardziela udawać i bałem się, żeby się na mnie zaskusiła. I mówię, Ulejko, nie wzruszaj się, mówię, bo wyjdę,
ja
bo wyjdę.
Ja i wzruszenie i choroba, nie? To było w parze wszystko razem. Odwracałem
twarz do okna, żeby nie pokazać swojego wzruszenia.
Ja nie miałam lusterka, więc ja nie wiedziałam, że ja wyglądam strasznie. Bo wyglądałam strasznie po tych wszystkich lekach, po tych sterydach. Ja byłam bardzo spuchnięta, nabrzmiała, niepodobna do siebie. Zniekształcona twarz, ja tego nie widziałam. Mąż zrobił jedno zdjęcie, tak cichaczem tylko dla dzieci, które właśnie zostało.
No na miastie respirator, ja słyszałam.
Cały czas się dusiłam, cały czas. Nawet chyba mąż mnie nie dotykał za bardzo.
Nie, ale żona coś mi napisała. Tak.
Napisałam do męża, że jesteś największym przystojniakiem. Mąż tego nie mógł przeczytać. Przecież ja tam byłam w Pampersie, ja tam byłam karmiona pozajelitowo, nie miałam odleżyn, wytął mi zęby. Cudowni lekarze, którzy byli takim pięknym łącznikiem między mną a moim mężem, moją rodziną.
Napisałem tak, napisz kochanie, jak się czujesz i czy moja wizyta cię troszkę uspokoiła. To właśnie po tej pierwszej wizycie w Kartuzach. Przeszłaś już długą, najtrudniejszą drogę. Staraj się dalej wytrzymać, a będzie dobrze. Nawet nie wiesz, ilu ludzi trzyma za ciebie kciuki i się modli o twoje zdrowie. Mnie też wtedy lżej. Jeszcze raz proszę, myśl i walcz mocno o swoje zdrowie. To jest dla mnie najważniejsza sprawa. Wszystko załatwię, znasz mnie przecież, prawda? Wiem, że ci ciężko, ale myślę, że jak cię dowiesz, to tak się poczujesz, jakbyś tu ze mną była. Więc tak, rano prysznic, potem śniadanie, po nim poszedłem na zakupy, bo jutro małe wilczki przyjadą. Kupiłem co trzeba i wolno pod górkę z plecakiem wracałem. Po drodze wstąpiłem do kościoła i pomodliłem się za twoje zdrowie i całą ciebie. Zauważyłem, że często rozmawiam z tobą tak jak ty, ze swoim tatą. Nieraz rozmawiasz. Zawsze to lżej na duszy. Na obiad miałem kaszankę z jajkiem, ziemniakami, kapustą i ogórkiem.
To dalej się powtórzyło, tak?
Tak, powtórzyłem.
Jesteś moim dniem wczorajszym, jutrzenką o bladym świcie, a ja jestem tobą, a ty moją, a ty moim całym życiem.
Ja tak nawet tych SMS-ów jeszcze za bardzo nie mogłam czytać. W ogóle byłam taka jeszcze, chyba trochę taka jeszcze byłam otępiała. Nie miałam jakby własnych płuc, można powiedzieć. Byłam pozbawiona, ponieważ COVID zaatakował prawie 100% płuc, i drugi oba zaatakował. Ja ćwiczyłam najpierw 15 minut, pół godziny i zwiększało i tak... Musiałam ćwiczyć to wszystko, potem coraz więcej godzin. No i któregoś kolejnego dnia, pan ordynator mówi, odłączamy respirator. Bardzo się bałam. Przestałam czuć zapach COVID-u w tym momencie, kiedy usunięto mi respirator. Ten wstrętny zapach, taki obcy, który ja nazwałam COVID-u, coś strasznego, przestał mnie prześladować i powoli, powoli płuca przyjmowały. Ja cały czas ćwiczyłam, oddychałam. To, że ja cię już tak prawie mówię, tak, tak, to wyglądało tak, że... I rehabilitant powiedział, pani już syczy jak wąż. Strasznie się wtedy ucieszyłam, ale to były też godziny takich ćwiczeń.
Wczoraj wieczorem sobie poświęciłem czas i policzyłem, ile SMS-ów do żony napisałem. Do kościerzyny, no była poszła pod respirator, to już skończyła się korespondencja. To napisałem 46 chyba, czyli przez te 2 czy 3 dni. W Inowrocławiu, gdzie była sanatorium 200, tam bez dwóch chyba, to jest około 200, a w Kartuzach około 500, bo razem ponad 700.
W nocy widziałam twarz lekarza, który się pochylał na mnie, czy pielęgniarki, które patrzyli, czy ja żyję, patrzyli na moją saturację i tak dalej. Wszyscy ze mną przeżywali, ale ja i tak tam spałam do drugiej w nocy. A w dzień tylko była taka drzemka krótka. Organizm w ogóle by snu nie potrzebował. Taka była adrenalina, żeby żyć. I potem prosto z tych Kartuz, kiedy odłączono mi respirator, następnego dnia już zawieziono mnie karetką na post-covidową rehabilitację dla osób z ciężką niewydolnością oddechową do Inowrocławia.
Na pierwsze marsze?
Tak, tak, tak.
Tak, to były.
Tak, oczywiście. A potem już bez niczego. I to były pierwsze kroki. I kiedy prosiłam rehabilitację, żeby nauczył mnie chodzić z gracją. A on do mnie mówi, to co, chce pani tańczyć? Ja mówię, tak, z moim mężem zawsze. Więc nawet tej gracji się uczyłam, potem wchodzenie po schodach, bo wiedziałam, że muszę się nauczyć chodzić po schodach. Muszę, mówię, Ula, musisz. Bo jak przyjdziemy do domu, to ja mam schody i ja muszę sama wejść. Czułam, że wracam do zdrowia każdego dnia. Czułam już to w kościerzynie, kiedy się obudziłam, powiedziałam, jest życie. Potem w Kartuzach, kiedy prosiłam, żeby pani mi zrobił ten kisiel, oni mi prywatny kisiel, taki jednorazowy ugotowały i taki jeszcze gorący mnie karmili tym kisielem. Więc zaczęłam powoli czuć te smaki jedzenia. Ja już wchodzę bez zadyszki na pierwsze piętro. Jednak ja się śmierci teraz nie boję. Jednak byłam w tej otchłani jakiejś, jak to nawet w takiej głębi, że jednak ja sobie mówię tak, przecież trzeba się cieszyć, że przeszłam tyle i tyle lat, tak? Bo mam 65 lat, że doczekałam 4 wnuczek, że moim marzeniem było, jak tutaj sprowadziliśmy się do Chmielna, że dziewczynki będą 3-letnie, będą biegły z radością dla nas i same otwierały furtkę i to widziałam i doczekałam też takie marzenia miałam. Jednak no tak życie się też kiedyś kończy i to trzeba też sobie tak powiedzieć, nie? Do następnego. To się odzywa nasza Fruzia, kochana, nasz Jorkuś mały. O, nie podobaj się, jak powiedziałam o umieraniu. No. Tak, już będziemy żyć, nie martw się. Będziemy żyć. Wiesz o tym, że ja cię bardzo kocham. Sierściuchu mój mały. No. Tak wtedy myślałam, że tyle serdeczności nas spotyka w tym nieszczęściu. Może dobrze, że ta choroba trafiła na mnie, bo ktoś inny mógłby nie żyć. No bo ja jednak taką jeszcze psychikę miałam. Jak ludzie są tacy, to oni nie chcą. Oni po prostu przeżyli COVID-a i w ogóle nic im się nie chce. I mózg się zmienił i wszystko, i nastrój, jakaś depresja przychodzi. A ja napisałam, a ja dzięki waszej miłości i tej całej życzliwości przetrwałam i jestem.
I kolejna każda noc pokonana przez ciebie to wygrana walka, którą się niebawem skończy twoim sukcesem. Wytrzymaj jeszcze trochę, kochanie, dla mnie, dla siebie i wszystkich, którzy cię kochają. To było pisane 13 stycznia, a przed rokiem
nie czytałam tego.
Nie wiedziałam, że jeszcze będzie 2 miesiące walki, prawda? Bo wróciła 12 marca dopiero do domu.
Dzisiaj, kiedy myślę o życiu, to myślę o tym życiu do następnego dnia. Nie mam długich planów. Nie mam. Myślę tutaj, żeby się z mężem rano spotkać, wypić kawę.
Tak ciągle marzyliśmy o tym, żeby przyjdzie wiosna.
Przytulić kota i psa.
Wyjść na taras, wypić właśnie kawę i posłuchać ptaków, prawda?
I popatrzeć na jezioro i dużo nie potrzeba.
Nawet przez pewien czas, bo pomyślałem sobie, trudno, jak odejdziemy razem, to nawet nieraz tak mówiliśmy, że dobrze by było. O.
Ja zażartuję teraz, bardzo, że wiesz, Ola, jak już tak się zestarzejemy i nie będziemy sobie mogli samodzielnie poradzić, mówi, to sobie mówi jakieś tabletki za tym i połkniemy. A ja mówiłam do niego tak, no tak, tylko że ja połknę, bo jestem łatwowierna, a ty nie.
Bo ty nie przegryzie i zostaniesz.
I tak się śmieję, dlatego ja się na to nie godzę. Ta wersja odpada.
To taki nasz taki rodzinny sekret i żarty. Takie tak, ale są żarty. Nieraz robimy, dzieci wiedzą.
Pięknie się tutaj goi ta blizna po tracheostomii, ale ona też świadczy o tym, że byłam i żyłam. No. Ja sobie nie zdawałam, jak można się cieszyć, że ma się własne płuca, jak można się cieszyć własnego oddechu. Przecież nie myślimy na co dzień o tym, prawda? A dzisiaj po COVID-zie ja się cieszę, że radością życia jest mój własny oddech.
Ja tak nawet też dużo rzeczy zrozumiałem, o których wcześniej nie myślałem. Właśnie jak ważna jest ta rodzina, ta bliskość, ta osoba, której nieraz mamy na co dzień. Nie wszystko zawsze doceniamy to, co mamy, prawda?
Ponad 40 lat jesteśmy razem z mężem i mieliśmy różne zakręty życiowe, bo nie można powiedzieć, że wszystko tak się idealnie układało. Nie pytam dlaczego to ja, dlaczego tak strasznie. Ja to czuję, że to jest moje drugie życie, naprawdę czuję to.
Jesteś moim dniem wczorajszym.
Chcesz zjeść ogórkową już? Czy jest...
No chcę, bo dawno ogórkowej nie było, a tak też się prosiłem, aż w końcu się zgodziłaś.
Dobra, wyciągamy garść i robimy ogórkową. Więc grzejemy tutaj, mamy pyszną ogórkową. Ogórkową no, mamy na żeberkach. Ja już dzisiaj nie mi zależy. Mamy sobie ogórkową, o, na jak grzejemy.
Wracaj więc do strony i walcz o siebie. Pamiętaj o tym. Mnie nie, bez ciebie.